zastanowiłem się, że przecież, kurczę, wiele lat temu, bardzo wiele lat temu, jeszcze powiedzmy sobie za czasów jaskiniowców, tak? Byli mali jaskiniowcy i oni się nie cieli, oni nie próbowali sobie odebrać życia, a siedzieli w jaskini z dużymi jaskiniowcami i byli szczęśliwi. Dlaczego byli szczęśliwi? Bo tworzyli wspólnotę, bo siedzieli przy ogniu, bo się do nich przytulali i kierowali się czym? Sercem i instynktem. I to było najważniejsze. A my teraz w obecnych czasach o tym zapominamy. Naprawdę, porzucamy tą bazę. A bazą jest rodzina, bazą jest miłość, bazą jest poczucie bezpieczeństwa i świadomość tego, że jeżeli spotkamy się z jakimś problemem, mamy ludzi, którzy nam pomogą rozwiązać ten problem.
Gośka Serafin, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku programu Bez Farbowania, w którym rozmawiamy o życiu takim, jakie ono jest, czyli czasami bywa znośne, ale częściej jednak bywa trudne, choć o tych momentach wspaniałych, cudownych też rozmawiamy. No, bez ściem, bez farbowania, bez pudrowania tutaj dzieją się w tym programie, jak wiecie, różne rzeczy. Na początek gorąca prośba ode mnie o to, żebyście wiadomo, co robili. Subskrybowali mój kanał na YouTubie, klikali, komentowali, rozsyłali, żeby ta świadomość na temat wiedzy o zdrowiu psychicznym, na temat tego, że choroby psychiczne i kryzysy psychiczne nie są powodem do wstydu, jak najbardziej nam się po kraju szerzyła. Już przechodzę do przedstawienia gościa, bo już mi się tutaj wierci i kręci. Marcin Łokciewicz, wychowawca i arteterapeuta. Cześć.
Cześć, witam.
No muszę tak na wstępie.
Proszę bardzo.
Skąd ty się tu wziąłeś na tej kanapie? Po pierwsze, przyjechałeś na targi książki i tam
między innymi
ze swoją najnowszą książką Żyje czy to mało. Jesteś współautorem książki razem z dziennikarką Katarzyną Kachel, ale myśmy się złapali, poznali na takiej debacie, na panelu w Gorzowie.
Tak, generalnie właśnie to jest fajna sprawa, że
ale to
nasze miasta, Zielona Góra i Gorzów nie do końca przepadają ze sobą.
Tak.
Dlatego zawsze po prostu, jeżeli zdarza się, że ktoś przyjeżdża z Gorzowa do Zielonej Góry albo na odwrót i skutkuje to czymś pozytywnym, to jest wielkie wydarzenie, nie?
Tak. A jeszcze tutaj Warszawka wpadła do Gorzowa, no i poznaliśmy się.
I to było fajne, wiesz. Nie dość, że to była fajna konferencja, bo to trzeba tak przyznać, nie? Że tam było dużo młodych ludzi. A może ja powiem, że ja nie jestem tylko pisarzem, prawda, od jakiegoś czasu, prawda, wielkim publicystą, ale na poważnie mówiąc zajmuję się tematyką zdrowia psychicznego, zwłaszcza małoletnich. Od lat walczę ze stygmatyzacją ludzi, którzy się borykają z tymi problemami. No i w związku z tym, że ponoć nie jestem taki najgłupszy całkiem i można zrozumieć to, co mam do przekazania. Od dłuższego czasu jeżdżę na różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, konferencje. No i jakimś cudem wpadliśmy na siebie.
Tak.
I w związku z tym, że że chyba mrugnęliśmy do siebie i się okazało, że odbieramy chociaż czasami na tych samych falach, to teraz jestem tutaj.
Jesteśmy niestosownie ubrani co do całej auli ludzi w garniturach i innych rzeczach. No też, co za typ to w ogóle jest? Co to za stylizacja taka niekonferencyjna?
Ale właśnie to jest takie znamienne, bo wiesz, byłem, nie wiem, w Żarach czy Agani, już nie pamiętam, pojechałem na jakąś konferencję i przychodzę. Mówię, ja tutaj, ale co pan chce? Ja mówię, no jestem zaproszony, mam być prelegentem. Jak pan się nazywa? Łokciewicz. Gdzie pan się chce przebrać?
Ja mówię, potrzebuje pan
ale za kogo mam się przebrać? Ale to tak pan będzie występował? Ja mówię, no tak. Aha, dobra. No, wiesz, no umówmy się, tak? Nie przyjechałem gościa do ciebie, żeby tutaj błyszczeć krawatem, tylko żebyśmy wymienili się doświadczeniami i przede wszystkim no, chyba zachęcili do zapoznania się z tą pozycją.
Absolutnie. Tak ukradnę sobie, wiesz, mądrą rzecz napisaną z tyłu książki. To nie jest książka przeciwko rodzicom, szkole, szpitalom, psychologom czy lekarzom. To książka, która pokazuje, że mimo chorego systemu można robić wiele rzeczy dobrych, że miłość, obecność, uwaga i szacunek są kluczowe w procesie zdrowienia dziecka i przywrócenia mu wiary, by chciało żyć. Nie słyszałam jeszcze takiej definicji albo listy rzeczy potrzebnych do wyzdrowienia, jak właśnie ta miłość, obecność, uwaga i szacunek. Kompletnie to wszyscy mają. W farmakoterapia, dramat, psychiatria w zapaści i tak dalej, i tak dalej.
Psychoterapia długotrwała, tak. Wieloletnia.
A ty mówisz o tej miłości?
Wiesz co, generalnie to jest tak. Ja pracuję już ponad 25 lat w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Postanowiłem podzielić się swoimi doświadczeniami, a przede wszystkim obserwacjami na temat kondycji współczesnych nastolatków przede wszystkim i uzmysłowić niektórym ludziom zagrożenia, które na nich czyhają i z którymi oni się mierzą. Mierzą się w obecności dorosłych, którzy tego nie zauważają. Nie wynika to ze złej woli tych rodziców, bo ja to podkreślam przy każdej rozmowie, ja już tam miesiąc jeżdżę po prostu z tą książką i rozmawiam z różnymi ciekawymi ludźmi i na koniec tutaj taka fantastyczna rozmowa z tobą mi się zdarzyła.
Dopiero zaczynamy.
Dopiero zaczynamy, to różnie się to może jeszcze potoczyć, no. A póki co jest miło. Generalnie podkreślam to, że znaleźliśmy się wszyscy w takich czasach jakichś dziwnych, że nawet jeżeli chcemy być dobrym rodzicem, dobrym nauczycielem, dobrym terapeutą, możemy pewne rzeczy przeoczyć. Z uwagi na tempo życia, w jakim się znaleźliśmy i wszystkie te stresogenne sytuacje, które nas dotykają od dłuższego czasu, tak? Czy ta sytuacja polityczna w kraju, czy COVID, czy teraz wojna, wiesz, za wschodnią granicą, czy jeżeli ktoś jest bardziej świadomy, dostrzega zmiany klimatyczne, które mają wpływ na nasze funkcjonowanie. Niestety bardzo duży brak higieny cyfrowej, który skutkuje tym, że gubimy się w tym wirtualnym, powiedzmy sobie, świecie zarówno dzieci, jak i dorośli. Powiem wirtualny, chociaż odchodzi się od tego powiedzenia z uwagi na to, że jeżeli pod wpływem na przykład jakiegoś hejtu internetowego jakieś dziecko się zabije, no to powiedzmy sobie prawdę, rodzice nie tracą tego dziecka w grze komputerowej, tylko tracą je w realu. Trzeba o tym mówić. Wymyśliliśmy sobie taką koncepcję, że żeby to nie była teoretyczna książka, fajnie by było, jeżeli będą tutaj bohaterowie z krwi i kości. Szukałem takich długo, w zasadzie oni sami mnie znaleźli, zaufali mi i ich historie są punktem wyjścia do tego, żebyśmy mogli omówić kondycję psychiczną dzieci i młodzieży we wszystkich tych aspektach, które w tej chwili są dominujące. I tutaj nie podrujemy rzeczywistości, nie bierzemy jeńców i poruszamy tematy, które do tej pory były tabuizowane. Wiesz, mnóstwo ludzi wie o tym, wie, że no tak, faktycznie dochodzi do jakichś tam nadużyć, do sextingu, że dzieciaki coś biorą, że palą elektroniczne papierosy, że są uzależnione od gier, że oglądają pornografię, ale jeżeli to nie dotyczy mojego dziecka, to dobra, nie będziemy o tym rozmawiać, bo to jest takie śmierdzące. Nie? Lepiej tego nie ruszać.
No, ale o tym się nie mówi, to się pod kołdrą wszystko, wiesz, no,
gotuje.
Nie ma tematów o seksie, o niczym. No, powiesz, nie dotyczy mojego dziecka, moje dziecko jest grzeczne, siedzi w pokoju czy coś tam, a ty tutaj twoi bohaterowie opowiadają mocne, bardzo prawdziwe historię, że tego nie da się już ukryć, że tego nie ma. No można
wypierać. Nie da się tego ukryć. Wiesz co, no jeszcze parę lat temu miałem dzieciaki uzależnione od gier komputerowych, a teraz mam dzieciaki w tym samym wieku, które są uzależnione do oglądania pornografii. O czym to skutkuje, mogą się Państwo przekonać, czytając tą książkę. No to jest coś strasznego. Wiek inicjacji seksualnej naszych dzieci obniżył się tak dramatycznie, że dochodzi bardzo często do sytuacji, w których no po zdarzeniu, zwłaszcza dziewczynki, nie wytrzymują tego napięcia i próbują sobie odebrać życie, no bo to je przerasta, tak? A te wszystkie sprawy związane z sextingiem, z tym promowaniem takiego stylu życia polegającym na ciągłym porównywaniu się, odsłanianiu się, prawda, na Instagramie czy tam na YouTubie, przez wzorce, które są dla naszych dzieci w tej chwili promowane, wciskane wręcz, no powoduje, że dochodzi do takich sytuacji, do jakich dochodzi. Pisząc tą książkę, równolegle, wiesz, wybuchła afera ta Pandora Gate i się okazało, że wiesz, że no, większość ludzi, którzy mają wpływ na nasze dzieci, no to jednak nie są fajni bohaterowie. To są zazwyczaj goście, którzy, wiesz, na początku pokazywali, jak grają w grę, tak? A że mnóstwo dzieciaków to oglądało, no to oni stali się dla nich jakimiś tam wzorami i postanowili poruszać inne strefy życia, nie?
No ale wiesz, jak jest z takimi aferami? One umierają śmiercią medialną, śmiercią newsa, a problem cały czas zostaje. Dla mnie było takie szokujące, no bo to po pierwsze nie mam dziecka, po drugie to kompletnie nie moja muzyka, w ogóle mnie to nie interesuje, ale dla mnie było szokujące i też jestem ci ogromnie wdzięczna za to, że przytoczyłeś to w książce. Dokładnie kilka zwrotek albo nie wiem, refrenów, nie całych piosenek, ale mówiących o tym, czego dzisiaj dzieciaki słuchają, tak. Że tam są, że to jest straszne, że to jest no, taka wulgaryzacja, seksualizacja, że to jest wszystko idące
To już jest
w
szambo.
koszmarnym kierunku,
Wiesz
no.
co, bo ja interesuję się tym tematem, tak?
Bo muzyka dla ciebie
Muzyka.
jest bardzo ważna w życiu.
Tak. I
No.
wiesz co, ja absolutnie nie mam z tym problemu, że ktoś może się żywić taką muzyką.
Tak.
Trudno. Jeżeli to mu odpowiada i on będzie się przy tym bawił, to jest jego wybór, tak? To sam jego wybór, to jest jego wrażliwość. Okej, ale niech to będzie dorosła osoba. Ja zwróciłem uwagę na pewien problem. Zobacz, jak ci wykonawcy się nazywają. To nie są nazwy, ja nie będę przytaczał ani jednej po prostu nazwy, żeby nie popularyzować tego rodzaju muzyki, ale to jest ewidentnie, wiesz, target, do dzieci to jest skierowane, tak? I nawet jeżeli rodzic się ciebie pyta, czego ty słuchasz, i ty zaczynasz opowiadać, że tej, albo tego, no tak ładnie brzmi, że to prawie jak, wiesz, bajkowe
A ten
postaci,
rodzic
nie?
w ogóle posłuchał? Myślisz raz,
No właśnie,
drugi?
ja myślę, że jeżeli przeczyta, ja jestem
Tak.
bardzo wdzięczny Fili, że zgodziła się na to, że tutaj nie mamy, wiesz, w żadnym cudzysłowiu, tylko te teksty są w całości wrzucone po prostu, bo to łapie, wiesz, za gardło, nie? Jeżeli ktoś myśli, że jego dziecko ma słuchaweczki, sobie słucha jakieś muzyczki i jest wszystko okej, okay, to niech przeczyta tą książkę, niech zobaczy, czego ten dzieciak słucha. I może zda sobie sprawę, połączy, wiesz, punkt A z punktem B, ta muzyka, z tym, że dziecko jest nadpobudliwe, że jest wulgarne, że jest agresywne, że jest pobudzone
Że jest
seksualnie.
też kompulsywny. O tym też
No.
mówisz, że ta agresja, autoagresja i ta kompulsja są dużo bardziej intensywne teraz w dzieciakach niż kiedyś, nie? Że.
Zdecydowanie, wiesz, ja już dostaję, wiesz, mnóstwo zwrotek, bo do mnie kilkadziesiąt osób dziennie pisze, nie, z całej Polski, że ja im otworzyłem oczy, że im uzmysłowiłem pewne rzeczy, że dziękują mi bardzo, już pomijając te wszystkie, wiesz, sprawy sentymentalne, no bo to są wzruszające historie, tutaj się dzieją, no, takie rzeczy, jakie się dzieją, ale dziękują mi za to, że właśnie są w pędzie życia i nie zauważają pewnych rzeczy, że jeżeli dziecko siedzi samo w pokoju i jest cicho, jest grzeczne, to jest okej. Okay. I wiesz, dostaję list, wiadomość tam na Messengerze od mamy, która mówi: ja dzięki panu zajrzałem do tableta mojego syna, prawda? I teraz on ma miesiąc blokady i ten tablet jest wyrzucony, będzie miał nowy sprzęt elektroniczny, no bo nie da rady bez tego, ale już na zupełnie innych zasadach, nie? Będą te wszystkie blokady, jakieś tam inne rzeczy, a przede wszystkim ja sama zdam sobie sprawę, ile ja czasu marnuję siedząc po prostu, gapiąc się w komórkę i ją przewijając, tak? Więc my całą rodziną postanawiamy to zmienić, tak? No są
No i
takie
wtedy
małe
trzeba
rzeczy.
zacząć rozmawiać.
Tak, ja nawiążę do. Tak, zacząć rozmawiać, dokładnie. Tu jest ta znamienna sytuacja, którą opisuję w tej książce, po prostu, kiedy przyjechała do mnie dziewczynka i rozmawiamy, wiesz, tam 10 minut, ona zaczyna płakać, a pytam się o podstawowe rzeczy typu kolory, pieski, kotki, tak, żebyśmy nawiązali jakąś relację, a ona zaczyna płakać i ja mówię, dlaczego? Ona mówi, dlatego, że jej zadałem więcej pytań teraz niż jej ojciec w ciągu ostatnich 5 lat. Więc to wiesz, ten poziom komunikacji jest też do naprawienia w naszych relacjach, po prostu dorośli i dzieci. Test uważności, który tutaj wrzucam, on jest produkowany z mojej książki Zamek rządzi. Wiesz, ja to w czasie COVID-u zrobiłem, nie? Bo rodzice pytali się mnie, kurczę, co zrobić, żeby poprawić tą relację ze swoim dzieckiem? Proste pytania, nie? Wymień trzech przyjaciół swojego dziecka, wymień zespoły, muzyczne, jakie są idolami dla twojego dziecka. Kiedy ostatni raz coś gotowaliście? Kiedy ostatni raz powiedziałeś dziecku, że je kochasz, tak? To, co powiedziałeś na wstępie, czytając tutaj te rzeczy na okładce książki, że generalnie w tym momencie, jeżeli pojawiają się problemy psychiczne, koncentrujemy się na już takich ściśle, wiesz, poważnych rzeczach, jak farmakoterapia, psychoterapia, jakieś tam inne rzeczy, a zapominamy o podstawach. Tak, moja książka powstała po to, żeby dać nadzieję, ale też pokazać, że myśmy zapomnieli o naszej bazie, o naszej podstawie. Wiesz, o tym, że po prostu nie musimy od razu, jeżeli pojawi się problem, lecieć do psychoterapeuty i żądać niebieskiej tabletki, która uzdrowi nam dziecko, tylko zacznijmy od samego początku. Wiesz, dla mnie po tylu latach pracy stwierdzam, że profilaktyka jest podstawą. Profilaktyka jest podstawą. Jeżeli my chcemy mieć zdrowe dziecko, no nie zawsze się uda, bo żeby było jasne, czasami są fantastyczni rodzice, którzy staną na głowie i zrobią wszystko dla swojego dziecka i otoczą je właściwą opieką, a dziecko i tak może się zacząć zmagać z jakimiś problemami emocjonalnymi, ale to z tego względu, że wiesz, są inne rzeczy, które mogą na niego wpływać. Grupa rówieśnicza, internet, wiesz, jakieś tam inne rzeczy. Ale jeżeli zaczynamy przygodę ze swoim dzieckiem, to już zaczynamy w momencie, kiedy ono jeszcze jest z brzuchu matki, tak? Ogarniamy przede wszystkim siebie, staramy się stworzyć takie warunki, że to przyjście tego dziecka, pojawienie się nie będzie dla nas jakimś, wiesz, szokiem kulturowym, tylko my jesteśmy na to przygotowani i my wiemy, jak mamy postępować, tak? My musimy je tulić, my musimy je kochać, my musimy mu śpiewać i czytać bajki, a nie dawać tableta, wiesz, od najmłodszych lat. Ja powtarzam to jak mantrę, że lekarstwem na wszystko jest miłość. A żebyśmy mogli kogoś pokochać, to na początku pokochajmy samego siebie. A z tym mamy wielki problem, zarówno dorośli, jak i dzieci, jak i młodzież. My musimy zadbać o swój dobrostan, o swój stan psychiczny. Ja w tej książce też o tym opowiadam. Jestem pomagaczem, tych pomagaczy jest wielu. To są nauczyciele, terapeuci, często też psychologowie, psychoterapeuci, którzy nie radzą sobie ze swoim życiem. I wiesz, jeżeli ty masz pomagać drugiemu człowiekowi, to zwłaszcza mały człowiek, mniejszy, on czuje po prostu, wiesz, instynktownie cię odbiera. Jeżeli widzi bałagan w twoich oczach, jeżeli czuje, że jesteś rozedrgany, że coś tam, wiesz, masz niepoukładane w domu albo, wiesz, na jakiejś innej ścieżce życiowej, to nie stworzysz z nim relacji, on ci nie zaufa. Rozumiesz, o co mi chodzi, nie?
Ile ty po tych 25 latach potrzebujesz pytań czy minut, żeby wiedzieć?
Żeby wiedzieć co?
O co chodzi?
To zależy, wiesz co, to jest tak jak ta historia Oli na przykład, nie? Która, wiesz, tam przyjechała do nas po próbie i z podejrzeniem depresji i tak dalej, a ja po kilku minutach na kolacji wiedziałem, że jej podstawowym problemem są problemy z odżywianiem. No to już jest, wiesz, doświadczenie, tak? Ja już powinien być na emeryturze, tak? Wiesz co, no, ja powiem ci tak, ja w ogóle miałem taką ciotkę, która pracowała w szkolnictwie specjalnym i ona poszła na emeryturę, jak miała 44 lata, bo takie były po prostu wtedy przewidywania, że jeżeli pracujesz w takim, a nie innym środowisku, no to już musisz w pewnym momencie odejść, bo może ci się coś stać. Teraz te wszystkie rzeczy się pozmieniały i wiesz, ja czasami łapię się na tym, znaczy ja bardzo dbam o swój dobrostan i higienę psychiczną. Raz, żeby dobrze pracować, dwa, żeby jednak tak cieszyć się życiem, bo życie jest czymś najpiękniejszym. Jak mogę komuś mówić, że tak, wiesz, ma łapać szczęśliwe chwile, jeżeli ja nie będę szczęśliwy, nie? Będę, wiesz, tam wykrzywiał mordę i udawał, że no, w ogóle nie, wcale nie jest fajnie, nie? Ja uważam, że życie jest piękne, nie? Że, tylko no nie każdemu to się udaje też, nie? Nie każdemu to się udaje. I wydaje mi się, że sygnalizuje też pewne sprawy, jak można tutaj zaradzić tego typu problemu, chociaż ja nie uważam, że to są problemy. Ja uważam, że to jest baza, że to są podstawy, nie? Myśmy zapomnieli, że wczoraj byłem na tam debacie na temat zdrowia psychicznego i tam w ogóle temat poruszony, że młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci, bo przecież klimat, wiesz, te dzieci nie przeżyją więcej niż 20 lat, bo zginiemy w ogóle wszyscy, wybuchnie Mars i wulkany i wiesz, że nie będą mieć dzieci. I oni nie planują dzieci. Nie? Ja mówię, no ale te dzieci czasami mogą się pojawić nieplanowane, tak, prawda? I co wtedy? Nie? No mogą, takie jest życie, nie?
I jednak jest, to się dzieje często.
Tak, studentka tam się pyta, no dobrze, ale jak, co mają zrobić, jeżeli chcemy być tymi dobrymi rodzicami? Ja nie mamy przykładów, nie mamy wzorców, nie? Oczywiście podałem tam literaturę, ale tak zastanowiłem się, że przecież, kurczę, wiele lat temu, bardzo wiele lat temu, jeszcze powiedzmy sobie za czasów jaskiniowców, tak? Byli mali jaskiniowcy, i oni się nie dzieli, oni nie próbowali sobie odebrać życia, a siedzieli w jaskini z dużymi jaskiniowcami i byli szczęśliwi. Dlaczego byli szczęśliwi? Bo tworzyli wspólnotę, bo siedzieli przy ogniu, bo się do nich przytulali i kierowali się czym? Sercem i instynktem. I to było najważniejsze. A my teraz w obecnych czasach o tym zapominamy. Naprawdę, porzucamy tą bazę. A bazą jest rodzina, bazą jest miłość, bazą jest poczucie bezpieczeństwa i świadomość tego, że jeżeli spotkamy się z jakimś problemem, mamy ludzi, którzy nam pomogą rozwiązać ten problem. To nie są skomplikowane rzeczy. Ja nie opowiadam tutaj, wiesz, tak, nie tworzę jakiejś historii, ale kiedy o tym
to nie
mówię...
Nie jest takie równanie z siedmioma niewiadomymi.
Odbieram usta, co ten gość mówi, ty. A potem przychodzą, klepią mnie po plecach, mówią, ale pan, albo ty masz rację, ty. A my w ogóle nie myślimy o tym, nie?
No odlecieliśmy i to bardzo i...
Znaczy wiesz, no ja tak pracuję. Ja, to co ja robię w szpitalu psychiatrycznym, żeby było jasne, ja nie jestem żadnym psychoterapeutą, jestem pedagogiem wychowawcą. Te wszystkie rzeczy, które ja zrealizowałem przez te lata, no bo stworzyłem powiedzmy sobie kilka modeli niekonwencjonalnej pracy, wspierającej proces właśnie psychoterapeutyczny albo farmakologiczny, ale jest on na tyle istotny, że tworzy dosyć duży puzzle, który układa się w proces zdrowienia tego dziecka. Bo to jest bardzo istotne, wiesz. Często zapominamy o tym i bardzo mnie to boli, bo mam, wiesz, relacje dzieci, które nie tylko u nas się leczyły, ale były też w innych placówkach, nie? I często, zwłaszcza w tych mniejszych oddziałach, zdarza się, że po prostu są pod opieką lekarza albo psychologa, nie mają wychowawców. I wiesz, po nauce przyłóżkowej tak zwanej, od 15 mają leżeć w łóżku, nie? No to nie może tak być, wiesz. Myśmy stworzyli taki model pracy u nas tam w Zaborze, że to dziecko jest zaopiekowane 24 godziny na dobę i przede wszystkim nie ma czasu na nudę.
Tam nie ma czasu taczki załadować w ogóle. Tam jest tyle zajęć, jak to czytałam. Tak. Co się dzieje? To ja się zmęczyłam. Już tak? Bym odpoczęła. No, i apele, i aktywność, i tu zajęcia, te zajęcia. I
fizjoterapia, i tak, spacery, i kort.
I tak powinno być.
I tak powinno być, wiesz, no, to jest podstawa, zwłaszcza, że wiesz... No,
to jest kwestia kasy, gospodarowania tą kasą przez, nie wiem, dyrekcję, czy to jest kwestia chęci personelu?
Nie mogę.
Pomidor. Musisz
no,
powiedzieć
to tak.
pomidor.
Nie, no. Wiesz, na to nie ma pieniędzy absolutnie. To okay. tutaj,
znaczy nie, no
wiesz,
ja wiem, że ty tam,
nie
wiesz,
przeczytamy tego, nie?
Robisz szaleństwa, że
to generalnie
sponsorzy
tak
i tak dalej, na nagrody, słodycze,
załatwianie.
miśki.
Tak, miśki to jest podstawa, nie?
No.
No nie, no wiesz, już teraz poważnie, wiesz, my mamy najpiękniejszy szpital w Polsce, bo to jest pałac, ale koszty jego utrzymania są tak olbrzymie i to, co jest naszą na pewno siłą, bo jesteśmy jedynym jednostkowym szpitalem w Polsce dla dzieci i młodzieży, nie jesteśmy, wiesz, jednym z oddziałów jakiegoś tam szpitala, nie? To z jednej strony terapeutycznie jest super, bo dzieciaki nie mają do czynienia na przykład z dorosłymi narkomanami czy innymi osobami, ale z drugiej strony, wiesz, w tych wielospecjalistycznych szpitalach, jeżeli psychiatria przynosi straty, to na przykład chirurgia ma nadwyżki i, wiesz, funkcjonowanie szpitala się wyrównuje. U nas za samoogrzewanie to jest kilkaset tysięcy, wiesz, złotych rocznie i tam po prostu ten dyrektor dłubie tak, żeby, wiesz, to starczyło. No, ja wcale się nie dziwię, no bo, że jeżeli my chcemy sobie coś zrealizować, no to po prostu sięgamy po sponsorów, nie? A że takich Łokciewiczów jest kilku u nas, no to się tak kręci, że wiesz, że te dzieciaki wyjeżdżają, przyjeżdżają z jedną walizką, a wyjeżdżają z sześcioma i z wielkim misiem na plecach i medalami, pucharem, nie wiadomo co tam jeszcze.
No a ilu Łokciewiczów trzeba by było po Polsce rozwieźć, po szpitalach, po placówkach,
nie wiem,
żeby to
no,
zadziałało?
Myślę, że jakby jeden w każdym się znalazł, to by było fajnie.
Jak słyszysz, a słyszysz takie opowieści albo, no dobra, może u was tak jest, ale w szpitalach tak nie jest, albo na przykład pretensje z tak zwanego środowiska, że tu jest tak pięknie, a u nas nie ma pieniędzy, nie ma na tym, byśmy
oczywiście
chcieli.
Tak. Wiesz co?
Najgorzej jest chcieć, starać się, bo za to możesz dostać.
Znaczy, wiesz co, ja ukryłem taką teorię, bo uważam, że jednak mimo wszystko można powiedzieć, że czasami zdarzają się słabsze jednostki, tak? Ale to w każdej grupie zawodowej się zdarza. Czy to będą nauczyciele, czy
tak.
pielęgniarki, czy lekarze, no zawsze będzie ktoś, kto będzie się bardziej starał, a ktoś, no powiedzmy sobie, będzie już wypalony albo nie będzie miał siły. Ja ukryłem taką teorię, że to, co się dzieje w innych placówkach, nie wynika być może ze złej woli ludzi, ale z tego, że ich baza jest ograniczona, słuchaj. Jeżeli, wiesz, taki dzieciak, nie będę tutaj wymieniał nazwy miejscowości, bo nie chcę nikogo urazić, bo no, może tam pracują fantastyczni ludzie, ale mają oddział, wiesz, 20-łóżkowy, a mają 35 pacjentów, no bo musimy obojętnie gdzie przyjmować ludzi po próbie, bo no tak, nie można ich odesłać do domu. No to, a bazę masz ograniczoną, no to te, wiesz, materace są poskładane gdzieś tam po gabinetach psychologów czy korytarzach, jak to czasami pokazują w mediach, głosząc, wiesz, upadek psychiatrii dzieci i młodzieży, no to faktycznie co możesz zrobić? Jeżeli nie masz tam sali gimnastycznej, nie masz możliwości wyjścia na teren zielony, no to choćbyś nie wiem, jak się starał, no to nie zrobisz niczego fajnego. A u nas, wiesz, ten pałac to jest jednak, wiesz, kobyła taka piękna, gdzie mamy te sale kominkowe, kryształowe, piękne świetlice, nie mówiąc o całej infrastrukturze, wiesz, boiska, baseny. Teraz w ogóle mamy właśnie alpakoterapię od dłuższego czasu, która się cieszy olbrzymią popularnością, wiesz. No, dzieciaki, zwłaszcza te skrzywdzone, wiesz, te sztywne, one potrzebują kontaktu z tymi zwierzątkami i to naprawdę hula bardzo fajnie. Nie mówiąc o tym, że, wiesz, może kiedyś do nas przyjedziesz do zaboru, to bym ci pokazał po prostu te wszystkie parki, winnice.
Nie, jak mi tam aprowali się,
no,
po
prostu,
to ja się czuję zaproszona teraz,
wiesz,
publicznie.
Tak. No. Wiesz co, generalnie jest taka sytuacja, że dostajemy takie zwrotki od dzieci bardzo często, że one się u nas lepiej czuły podczas hospitalizacji niż w czasie, nie wiem, kolonii czy jakiegoś obozu. I chyba o to chodzi, nie?
A jak słyszysz, widzisz takie hasła, głośne artykuły, reportaże, no właśnie upadek, obdrapane ściany, nie ma pieniędzy, to myślisz, że bo to jest jakiś tam sposób wołania o pomoc, to jest takie nagłaśnianie. W dzisiejszych czasach jest taka metoda clickbaitowa, to musi być głośne. To jest szkodliwe? To jest zły obraz? Czy jak zwrócić tę uwagę? Czy w ogóle można powiedzieć coś takiego, że tak, jest taka koszmarna sytuacja? Czy psychiatrów jest dla dzieci i młodzieży jest za mało. Osób pracujących z dzieci i młodzieżą jest za mało, placówek jest za mało?
Brakuje pieniędzy na funkcjonowanie tych placówek.
Okay.
Wydaje mi się, że każde wołanie o pomoc jest jak najbardziej potrzebne. Z tym, że jeżeli ktoś ma chociaż trochę oleju w głowie, to zda sobie sprawę, że nie można generalizować. Nie można powiedzieć, że cała psychiatria leży, wiesz, na łopatkach. Przyjrzyjmy się.
Ale my generalizujemy społecznie.
My generalizujemy wszystko. Mówimy, że na przykład, wiesz, nasze dzieci są
tak.
Wiesz, płatkami śniegu albo tam inne jakieś porównanie. Nie, no każdy człowiek jest inny, prawda?
No to słyszysz takie hasło, że po prostu psychiatra jest w zapaści.
Dlatego, wiesz, ja między innymi, wiesz, wyszedłem przed szereg i pokazałem się publicznie. Bo wiesz, do tej pory no, siedziałem tam, robiłem swoje, ale w czasie COVID-u specjalnie nasiliły się te problemy, wiesz, z dostępnością do lekarzy, a no, dzieciaki nie wytrzymywały tego zamknięcia w domu i no, robiły takie rzeczy, jakie robiły. I zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że kurczę, jak ja z kimś rozmawiam i mówię, że pracuję w szpitalu psychiatrycznym, to wszyscy na mnie tak patrzą, o, no wiemy, w tych psychiatrykach, to co oni robią tym dzieciom, nie? To jest niesprawiedliwe. Bo ja się nie mam czego wstydzić, bo naprawdę wydaje mi się, że narzuciłem sobie taki standard pracy, że no, robię coś dobrego. Zacząłem pisać o tym, wiesz, podłapali to moi koledzy w pracy, bo to też dla nich było istotne, żeby ludzie nas nie spostrzegali w taki sposób, że my, wiesz, nie wiem, czy te dzieciaki pasujemy cały czas, albo one są naszprycowane, no bo takie obrazy bardzo często jeszcze funkcjonują w literaturze, czy w filmie, czy w jakichś teledyskach, że wiesz, psychiatryk to kurczę, gumowe ściany, wiesz.
No ale, ale wiesz, no bohater z zaburzeniem, z kryzysem jest świetnym bohaterem. W serialu, w filmie, w czymś, no to są świetnie budowane, to się ogląda, to się
ogląda?
Klika.
Wiesz, ja nie mam czasu.
No ja wiem, ale ja też nie oglądam, no. No ja wiem, że ty jesteś teraz pisarzem, to nie masz czasu, ale no tak, no ktoś, kto ma jakiś kryzys, problem, no to się dobrze, to jest takie, wiesz, też tajemnicze, zakazane, ta psychiatria,
tak, ale właśnie o to chodzi, żeby to nie było
szpitale,
zakazane,
to pozamykane, to jest takie tabu dalej, nie? Dla ciebie nie jest, bo
wiesz, to, ale dlatego z nim tą książkę napisałem, tak? Żeby pokazać, że kurczę, ja podkreślam to od wielu lat, że dlaczego, wiesz, osoba, która pokonała nowotwór, jest bohaterem, a ktoś, kto walczył z depresją, tym bohaterem wcale nie musi być, nie? Pokazujemy też w tej książce, że z chorobą psychiczną jest tak, że czasami uda się ją zupełnie pokonać, a czasami będziesz się z nim zmagać do końca życia. I musisz się z tym pogodzić po prostu. Tutaj wiesz przykład czy Anastazji, czy Oli, które fantastycznie, wiesz, ja śledziłem i bardzo im kibicuję. Ich życie w ogóle teraz maturę zdają. Stanęły na nogach, żyją, nie egzystują, co jest bardzo dla mnie, ja podkreślam to, że coś innego to jest życie, a coś innego to jest egzystencja. A mimo to, że zdarzają mi się epizody, że wiesz, czy przepracowanie, czy pogoda sprawia, że budzi się rano i znowu czuję, że no, to nie jest dobry dzień, że może ja dzisiaj nie będę wstawać, albo no, po prostu nie mam siły wstać.
No, bohaterowie twojej książki jakby po kilka hospitalizacji mają w swoim takim medycznym CV, że no wraca się,
wraca się
do szpitala. Wiesz, to też może być traktowane jako porażka, ale też powrót po szpitalu do szkoły i do środowiska, to też opisaliście, może być straszny, odrzucający. W sensie, znaczy, że wychodzisz z tego szpitala, wypuszczony ze szpitala, czyli w stanie wskazującym na to, że skoro wypuścili cię ze szpitala, to jesteś w stanie funkcjonować, więc wracasz do szkoły, chcesz wrócić normalnie i jest odrzucenie. I robią to i uczniowie, i nauczyciele, i nikt nie wie, jak się zachować. Nagle traktujemy jak trendowatą cały czas osobę, która była w szpitalu, wiesz, dzieciaka.
To jest bardzo przykre. No, wczoraj rozmawialiśmy o tym właśnie na tej debacie. I o ile wiesz, w większych ośrodkach i na poziomie, powiedziałbym, szkół średnich, to już wygląda zupełnie inaczej, tak? Bo licealiści się bardzo wspierają na przykład. Nie ma, to nie jest już temat tabu, że ktoś ma depresję, że ktoś chodzi na terapię. Jest okej, okay. Ale już mniejsze
ośrodki. Ale w całej Polsce? No nie, miasta.
No tak, ja mówię, duże miasta i szkoły średnie, nie? Chociaż masz, wiesz, no tam w Zielonej Górze to też nie jest jakieś wielkie miasto, chociaż to jest miasto wojewódzkie. No to też na poziomie szkół średnich jest okej, okay, nie? Oczywiście dzieciaki chorują, zmagają się z problemami emocjonalnymi, ale to nie jest temat tabu, nikt tego nie ukrywa jakoś. A w mniejszych, wiesz, miasteczkach, ja tutaj w książce przytaczam, że czasami dziecko wymaga, wiesz, wsparcia psychologa po hospitalizacji i rodzice wożą je do innego miasta na przykład, żeby to się nie wydało, nie? Nie mówiąc o tym, że jednak ten problem jest jeszcze dużym problemem na poziomie szkoły podstawowej, bo problemy dotykają coraz młodszych dzieci, a dzieci im młodsze, tym bardziej potrafią być okrutne wobec siebie. Wynika to według mnie ze złej edukacji, bo my powinniśmy wypieprzyć przynajmniej część podstaw programowych i skupić się na takich rzeczach, które uczą dzieci już nie na poziomie 1-3, ale jeszcze w przedszkolu rozpoznawania emocji, powinny uczyć empatii, powinny uczyć asertywności, a tego nie ma. Ja czasem prowadzę warsztaty, wiesz, z licealistami, gdzieś jadę i oni nie potrafią powiedzieć, co czują. Wiesz?
Ale czy to nie jest ten spór na linii, to też o czym rozmawialiśmy rok temu, podczas tej debaty, czyja to jest odpowiedzialność, to rodzice czy szkoła? No i to jest ta przepychanka, no nie, no takie rzeczy to rodzina, mówi szkoła, a szkoła mówi, ej, no oddajemy na wychowanie też, my tu jesteśmy rodzicami.
Znaczy ja twierdzę, że wiesz, że jednak mimo wszystko.
To jest system, który jest W ogóle jak ja mam alergię na hasło system i infekcja ostatnio,
Okej.
ale system jest takim workiem, nie? Że tam porzucasz wszystko, nikt nie jest odpowiedzialny, tu masz nagle dyrekcję, szkołę, rodziców.
I się
Nikt
rozmywa wszystko i
tak nie
spływa, nie?
chce wziąć odpowiedzialności. Nie?
Zresztą no jednak bazą do wszystkiego jest rodzina, no
Tak,
taka jest prawda,
tak.
ale w związku z tym, że zmagamy się w tym momencie z kryzysem rodzicielstwa, z kryzysem tacierzyństwa, o czym rozmawialiśmy właśnie rok temu, tak? No to ta rodzina czasami, nawet jeżeli by chciała, to nie ma kompetencji do tego, żeby, wiesz, no przygotować to dziecko do tego, żeby było silne, żeby sobie radziło, nie? No i jest to takie w koło Macieju, nie? W koło Macieju. Jeżeli, wiesz, zmieniłaby się podstawa programowa i takie zajęcia faktycznie były prowadzone przez zawodowców w szkole, to wydaje mi się, że mogłoby być lepiej, nie?
No ale miało być, że psycholog w każdej szkole.
Ale wiesz, no hasło psycholog w każdej szkole to jest śmieszne hasło, bo nawet nie ma tylu psychologów w Polsce, żeby byli w każdej szkole, nie? Poza tym pamiętasz tego chłopaka w Gorzowie, który mówi, że kurczę, on ma psychologa w liceum, ale jest tylko przez 3 godziny w poniedziałek, a on w tym czasie ma polski i 2 matematyki i musi być na tych lekcjach.
No.
No
W
to...
sumie to nawet było takie, że przymus pracy w szkole dla tego psychologa,
No,
bo przecież nikt nie zrezygnuje z prywatnego gabinetu, żeby pracować w szkole, bo to też zupełnie tam są inne. No nie, no po prostu nie ma tematu. Znaczy, temat jest dramatyczny, to jest rzucone
tak.
i tam się za bardzo nic nie dzieje, ale czasem może. Zaczynałem się tutaj koncercik, ale nie mamy dobrej sprzeciwu. A już widzę, już
Już
rozmawiam
nóżka
znowu.
chodzi.
Dobra, ale mam
Nie,
nadzieję,
nie,
że nasz
dobra, nie.
głos się przebije. Jeszcze uda nam się chwilę porozmawiać, zanim na dobre zacznie się koncert. Zgubiłam wątek, ale tak wiesz, krążę do tego, żeby jakąś taką, żeby mądrze zakończyć
No dawaj, no,
to zdanie,
zobaczymy.
które zaczęłam a propos edukacji
No, już
i
coraz bliżej.
coraz bliżej, a propos edukacji i a propos tego, czego powinni uczyć i w podstawówce, i że nie ma psychologa, do tego, żeby uczyć o emocjach,
Może być pedagog.
a może być po prostu człowiek.
Może być człowiek, no. Znaczy,
który
wiesz,
musi
generalnie...
kumać emocje, rozpoznawać je i tak dalej
Tak.
też, nie?
No to nie są, wiesz, skomplikowane rzeczy
Tak.
według mnie. Naprawdę. Tak
To
zwłaszcza
nie
na
jest
poziomie...
niemiecki, że musisz go
Zwłaszcza
wytłumaczyć,
na
tak?
poziomie podstawowym. To nie jest takie, wiesz, skomplikowane.
Tak.
Wiesz, tutaj jest sytuacja, historia Nikiego opisana, tak? Gdzie, wiesz, on w przedszkolu już był dręczony, bo tam koleżanka go przywiązywała do koloryfera i później w rozmowie z Kasią wychodzą takie sytuacje, że coraz częściej opisywane są sytuacje, w których przedszkolaki się tłuką jakimiś samochodami po głowach. To wynika z tego, że one też oglądają już coraz bardziej brutalne bajki na przykład. My jesteśmy wychowani na tam, wiesz, kreciku, bo lolek to było proste, wartościowe. Nie wiem, czy widziałeś kreskówki, jakie oglądają współczesne dzieci. To jest, wiesz, to jest taki ogień, kurczę, po prostu tiktokowy i no
Czy to
niestety,
już też
to już
tak?
nie jest Tom i Jerry, że wiesz, to jest myszka z kotkiem.
Tom i
Czasami
Jerry
sobie...
to był w niedzielę, wiesz,
No
to
to
nie było powszechne.
u ciebie.
A ty nagrywałeś na VHS. No nie,
No
no
ja
ja
jeszcze
się
nie miałem
wychowałam Tom i
telewizora.
Jerry, nagrywałam na kasetę i
Tak?
odpalałam, ale generalnie to był Reksio, no.
Reksio.
No
A ja
i
krecik, ja się
zagadka, co?
wychowałem na
No
kreciku.
tak.
Krecik.
A
Jo.
teraz, a przecież to dziecko jak zobaczyło teraz Reksia.
Wiesz co, nie, wbrew pozorom ja na
Tak?
przykład czasami robię tak, znaczy ostatnio no, cały czas mam takie starsze dzieci już niestety, ale jak zdarzy mi się mieć młodszych, to dla, wiesz, w formie eksperymentu tam wygrzebię jakąś kasetę z Reksiem czy czymś takim i on to oglądają, naprawdę. To jest prosty przekaz, wiesz,
Tak.
jest spokojne, to wiesz, to nieprzypadkowo to się nazywało dobranocka. No to się puszczało dziecku przed snem, żeby je
Wyciszenie.
wyciszyć. To było fajne, nie?
Nie ma już dobranocek.
Nie ma?
Bo nie? Nie wiem. Nie oglądam
No nie wiem.
telewizji, no ale masz
Wiesz co,
internet. No.
mam, nie, ja mam prawie same wieczorne dyżury, nie? No to zawsze na pulsie oglądamy pingwiny z Madagaskaru.
One są super. Po prostu pingwiny z Madagaskaru są ekstra.
Pingwiny są super,
No.
tak. Pingwiny są okej. Okay. Ale wracając jeszcze do tej tematyki dziecięcej, artystycznej, kiedy zrobiłem taki eksperyment, puściłem dzieciom Lessie. Pana, ile 1,5 godziny Lessie? Ale to wiesz, ta stara wersja taka, nie? Wszyscy ryczeli, nie? Mówiłem, kurczę, ma pan więcej takich filmów? To jest prosta historia, wiesz, no, nie trzeba tu. A współcześni twórcy jakoś nie biorą pod uwagę tych wiesz, faz rozwojowych dziecka i tego, że on, no, to jest dla niego za szybko, za mocno, za kolorowo.
No i co? I trafia dzieciak do szpitala.
No może nie przez to, że te bajki ogląda, ale...
No nie, no dobrze, ale trafia,
Okej.
bo ja się rozkręcam z tym
Okej,
zdaniem,
okay. Dobra.
pytaniem nawet. Trafia dzieciak do szpitala, najczęściej jakby po próbie, bo rozumiem, że
Wiesz
teraz
co, bo...
głównie po próbach, czy
Głównie po
tylko już po
próbach...
próbach przyjmuje się do szpitala, bo nie ma miejsc.
Wiesz co, z założenia reformy, która jest wdrażana, wiesz, ona
Tak.
została opracowana, ale została zamrożona w czasie COVID-u, bo miały być te zmiany wprowadzane. I ona jest tak wprowadzana, wiesz, tak... według mnie nieumiejętnie, bo powstają te oddziały środowiskowe, oddziały dzienne, a się okazuje po jakimś czasie, że brakuje na nich pieniędzy i są zamykane,
ale powstają
są
przynajmniej
przesuwane.
Te centra zdrowia psychicznego powoli powstają.
Ich założeniem jest to, że po prostu hospitalizacja ma być ostatecznością i mają być hospitalizowane tylko dzieci, których po prostu, wiesz, stan zagraża ich życiu. Czyli statystycznie przekłada się to na to, że po prostu dzieci po próbach samobójczych są hospitalizowane. No nie może być tak, że on pójdzie na oddział dzienny, a potem ma wracać do domu, który może być przemocowy, albo w którym będzie się czuło niefajnie i pójdzie znowu na tory, albo będzie próbował zrobić coś innego. Nie?
I trafia takie dziecko do szpitala po próbie samobójczej. I co to jest? To jest odgadywanie takiej, znaczy jest szok i zdziwienie i niedowierzanie, jest takie odgadywanie zagadki jak niemalże kryminalnej, krok po kroku rodzice wracają do czegoś i dochodzą w końcu nawet w trakcie tej terapii rodzinnej, co tam było po drodze, znaczy to jest taki szok, czy jest wyparcie szok, czy to w ogóle jest jakoś świadomość, że z dzieckiem się coś działo złego, że były sygnały.
Wiesz co, czasami jest taka sytuacja, że rodzice są fantastyczni, a przegapili coś. Zbagatelizowali pewne symptomy. Wiesz, nie wynika to ze złej woli rodziców, ale wydaje mi się, że bo dostaję zwrotki, naprawdę dostaję zwrotki, że po przeczytaniu tej książki ludzie inaczej patrzą już na swoje dziecko, tak? A Monika Szubrycht kiedyś powiedziała w jednej ze swoich książek, zacytowała swojego syna, który powiedział, to, że my jesteśmy mniejsi, nie znaczy, że nasze problemy są mniejsze. A wiesz, dzieciak coś zgłasza, a rodzic mówi, daj spokój, nie? Nie mówiąc o takich rzeczach jak relacje damsko-męskie, albo już teraz damsko-damskie, czy męsko-męskie. W każdym razie chodzi o partnerstwo, kiedy, wiesz, nastolatkowie się rozchodzą, nie?
No to jest koniec świata.
To jest koniec świata, no kurczę, nie wiem, czy pamiętasz mi
sam. Ja miałam tak non-stop załamane serce, byłam rzucana, znaczy koniec świata.
Znaczy ja rzucałem, nie?
No jasne.
To inaczej było, nie? Nie, ale chodzi o to, że wiesz, że to jest koniec świata, nie liczy się nic, rodzina, szkoła, nic, po prostu to już życie przestaje mieć sens. A w rodzicu mówią, dobra, tam tego kwiatu to pół
świata. Ale może ten rodzic tak chce nieumiejętnie, i to jest forma pocieszenia, takie pocieszyć tak nieumiejętnie, że naprawdę, na przestrzeni lat, to rzeczywiście...
Wiesz, patrzysz na to inaczej z perspektywy czasu, już jak jesteś dorosłą osobą, nie? Ale w tym wieku jeszcze, jak masz, wiesz, burzę hormonów, no to musisz być wspierający, tak? Nie możesz oceniać. Musisz powiedzieć, że to jest żałoba, kurczę, musimy ją razem przeżyć. Ja jestem do pomocy. Jeżeli potrzebujesz się wypłakać, przyjdź do mnie. Bardzo ci współczuję, podzielam twoje uczucia. No zdarza się, wiesz.
W ramach takiego właśnie pocieszenia
I potem, wiesz, dzieciak próbuje, wiesz, tam się potnie na przykład, nałyka się tabletek czy jakieś tam inne rzeczy. Co znamienne, jeśli chodzi o, wiesz, o powody tam hospitalizacji tych naszych dzieci, co spowodowało, że, wiesz, próbowały sobie odebrać życie, to też sygnalizujemy w tej szkole. W tej chwili bardzo dużo procent to jest związane właśnie z brakiem higieny cyfrowej i tymi nadużyciami, które mają miejsce w sferze, wiesz, seksualnej. Dzieciaki czują się odrzucone, czują się samotne i, wiesz, atencyjnie szukają kogoś, kto je pokocha po prostu. No i niestety, trafiają na nas dorosłych facetów, którzy się podają za nastolatków i wiesz, później dochodzi do takich, a nie innych sytuacji. Nie mówiąc o tym, że wiesz, nastąpiła taka wulgaryzacja i normalizacja pewnych patologicznych zachowań, że tak jak napisałem w tej książce, no to zabrzmi strasznie, ale ta dziewczynka 13-letnia, która do mnie przyszła i się spytała, czy faktycznie na pierwszej randce musi zrobić loda chłopakowi, to jest rzeczywistość, w której te nastolatki się w tej chwili nie odnajdują, ale poruszają, nie? Bo koleżanki powiedziały, że takie coś musi być. No to jest drama, to jest straszne po prostu. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba to sygnalizować. Wiesz, ja tak się bardzo zastanawiałem, kurczę, gryzłem się, czy to nie będzie za mocna książka. Ale wiesz, jeżeli...
No ale można, wiesz, tutaj taką pluszową, pudrową dalej lecieć.
No ale to...
No i to się kończy statystykami.
Tak, i to się kończy statystykami. Rozwijając wątek, media społecznościowe, to jest coś strasznego. Już wiesz, bodajże Facebook zrobił oficjalne badania, które potwierdzają to, że Instagram ma rujnujący wpływ na psychikę nastolatek w Stanach Zjednoczonych. To ciągłe chęć porównywania się i brak możliwości osiągnięcia ideału, który jest kreowany tam przez tych influencerów, którzy, wiesz, wydają kupę pieniędzy na te filtry, jakieś tam inne rzeczy, powoduje, że życie jest do dupy, nie? Ja bym chciała taka być, ale nigdy taka nie będę, nie?
Czy samoocena dziewczynek też jakoś, tak. Były takie badania, chyba DAF nawet zrobił, że samoocena dziewczynek jest jakaś, że dramatyczna, że padło to małe dziewczynki, wiesz, lat 7, nagle ona mówi, że koszmarnie wyglądam, się sobie, 7 lat, to ja, dobra, myślałam sobie, wypadła mi jedynka, to nie wyglądam najlepiej. Potem mi wypadła również dwójeczka, a do komunii szłam, nie miałam czterech u góry.
Okej.
No. No i to był mój problem.
A teraz jest inaczej.
Tak.
Wiesz, tak ostatnio, już nie pamiętam, z kim rozmawiam, bo cały czas się dzieje, nie?
Cały czas rozmawiam.
Ale wydaje mi się, że to jest ważna sprawa, bo tak dostałem takie pytanie, jak to było, że my, wiesz, byliśmy tam, tam przynajmniej ja, nie? Ty jesteś młodszy.
Ile ty masz lat?
54.
No dobrze.
A nie wyglądam, nie? Nie, no dobra, żartuję. Chodzi o to, że wiesz, jeszcze za czasów komuny było tak, że wiesz, te rodziny w większości były przemocowe, ojcowie chlali, bili, ale jakoś te statystyki, kurczę, nie potwierdzały tego, żeby te dzieciaki się
Tak.
okaleczały, że próbowały. Słuchajcie, to jest taka sprawa, że substytutem wszystkiego była grupa rówieśnicza, która funkcjonowała zupełnie inaczej niż teraz. Wtedy, wiesz, wszyscy biegaliśmy, kurczę, w krótkich spodenkach, po krzakach, boiskach czy jakichś tam innych rzeczach. Było miejsce i dla grubego, i dla chudego, i dla rudego, i jąkały, ale wszyscy byliśmy społecznością, tak? Jeżeli coś się wydarzyło w domu, dostałeś w dupę od rodzica, to po prostu grupa cię pocieszyła, nie? Każdy miał jakąś rolę, czy chociażby na boisku, tak? Gruby zawsze na bramkę, tak? Albo ty będziesz tu, albo ty będziesz rezerwowym, ale jesteśmy społecznością. Nie mówiąc o tym, że wiesz, w związku z kryzysem mieszkalnictwa to się przekładało na lepsze nasze funkcjonowanie, bo żyliśmy wielopokoleniowo, tak? Jeżeli nawet ojciec gdzieś tam popił, wrzasnął, to poszedłeś do babci, poszedłeś do cioci. Nie mówiąc o tym, że wiesz, rodzeństwa było mnóstwo, no byliśmy społecznością. W tej chwili grupa rówieśnicza przeniosła się do internetu i koncentruje się przede wszystkim na hejcie. I wiesz, te dzieciaki żyją w ciągłym napięciu, jak to będzie, czy po prostu na Facebooku wrzucę zdjęcie, oznaczę 100 osób, ale 101 sobie przypomni, że ja jej nie oznaczyłam, no to już ci dam, wiesz, tam, kurczę, że fatalnie wyglądasz, krzywy nos, gruba i tak dalej, nie? Grupy messengerowe są po prostu straszne, jeśli chodzi o poziom szkoły podstawowej. Dzieciaki potrafią tak sobie dokuczyć na tych grupach i wiesz, rodzice też właśnie to czasami bagatelizują. Dobra, to jest tylko internet, weź co, zostań. Nie przejmuj się tym. No jak się mam tym przejmować? Nie mam grupy w świecie realnym, bo wszyscy siedzą, kurczę, na komórkach albo tabletach czy innych rzeczach. I tu się ze mnie śmieją, tak? Jest grupa, która mnie wyśmiewa, która...
I na przykład jeszcze dostajesz potem komunikat, że wyrzucił cię ktoś z grupy.
No. No i to jest straszne, nie? Dlatego, wiesz, naszym rolą naszą rodziców jest, ja to sygnalizuję, no higiena cyfrowa po prostu podstawą. No i budowanie jednak tych relacji w taki sposób, żeby no, rosły nasze dzieci na silne dzieci, na jednostki, które będą potrafiły sobie poradzić w rzeczywistości, a przede wszystkim będą potrafiły znaleźć coś, co sprawi im szczęście. Bo ja naprawdę, wiesz, dostaję mnóstwo, tak przyjeżdża piękna dziewczyna, włada, wiesz, trzema językami, gra na gitarze, no i życie jest do dupy, nie ma sensu, nie widzi niczego pięknego w tym świecie, nie? Ja mówię, to ja, stary pryk, wiesz, po operacji kręgosłupa, ledwo łażę, kurczę, a cieszę się każdą chwilą, a ty mi mówisz takie rzeczy, wiesz. No i musimy to pozlepiać tak, żeby znaleźć złoty środek.
Jak to się lepi?
Wiesz co, no opisuję tutaj te metody moje, wiesz, czarodziejskie, typu łapanie chwilek szczęścia, nie? Ja często rozmawiam z ludźmi i mówię, pytam się, że co to jest szczęście? I wiesz, ludzie mają taki problem, nie? Że no nie ma czegoś takiego jak permanentne poczucie szczęścia. No chyba, że jesteś ćpunem, to przez jakiś czas masz takie poczucie, tak? To są trywialne rzeczy, to jest jak w piosence, że w życiu piękne są tylko chwile, słuchaj, tylko należy je łapać i docenić, i celebrować. Wiesz, tutaj jest opisana tam moja metoda pracy właśnie na podstawie z jednej dziewczynki, która próbowała spektakularnie utopić się w warcie, ale ją strażacy wyciągnęli. I przez kilka tygodni, wiesz, wałkowaliśmy, każdego wieczoru ona płacz, wiesz, kartka zarysowana na czarno, nic, nie ma sensu. I ja mówię, ale spróbujemy znaleźć jakąś szczęśliwą chwilę. I wiesz, szukaliśmy, szukaliśmy i w końcu, wiesz, pierwsza szczęśliwa chwila, bo pan od fizyki zachorował i nie będzie sprawdzianą, nie? No okej, dobra, jest coś, nie?
No i to...
Grubo, nie? No jest, no dobra, bo nie lubiła fizyki. Potem, że wiesz, że szli do szkoły i szła pani z pieskiem takim fajnym, pozwoliła pani pogłaskać tego pieska. Potem, że na podwieczorek był serek i potem, wiesz, to jest tak... Robota paciorkowa, od paciorka do paciorka. Jak po iluś tygodniach się okazywało, że tych szczęśliwych chwil było ponad 30, a negatywnych na przykład 4, no to ona zaczęła się uśmiechać. Chyba pan ma rację. A to nie jest skomplikowane. Naprawdę nie jest skomplikowane. Tu nie trzeba tabletki do tego.
Ale ten moment, kiedy trafiasz do szpitala, bo podjąłeś decyzję o tym, że nie masz siły dłużej żyć, to trudno znaleźć tą chwilkę.
No na pewno, wiesz co, ale to się nie bierze z dnia na dzień.
No ja wiem, że to się nie bierze, że tam, nie wiem, trzeba się wypłakać. Znaczy, dzieją się różne rzeczy mi nawet na, wiesz, na, zanim tam weszły leki i tak dalej, docenienie, znaczy docenienie to chyba przyszło dużo później niż zauważenie, ej, że jest to słońce, znaczy, że dzisiaj jest okej, okay, spoko ten dzień. No to zajmuje, nie? Jak jesteś w takiej głębokiej depresji, nawet po prostu jak jesteś w głębokiej depresji, nie mówię, że nawet po próbie, ale z myślami samobójczymi i tak dalej, to zajmuje trochę czasu i, nie, i jest takie, co pan mi tu mówi, jak ja nie mam siły żyć. To ja nie będę z panem dyskutować.
Ja nie mówię, że jestem cudotwórcą i to, co ja robię, to jest wspomaganie. Czasami, wiesz, wystarczy do tego, żeby faktycznie przewartościować sposób patrzenia na świat przez dziecko, ale czasami jest potrzebna pomoc faktycznie psychologa, a nawet, wiesz, zastosowanie leków i tyle. No, no, to jak w każdej chorobie, tak? Masz złamaną nogę, no to czasami wystarczy, że masz usztywnienie i to ci się zrośnie, a czasami potrzebna jest operacja i to jest... Każda działka medycyny funkcjonuje inaczej. Jeśli chodzi zaś o przyczyny, to tutaj rozmawialiśmy o tych traumatycznych rzeczach, które mogą nas spotkać. Czyli, że no wiesz, rozstanie, nadużycie, jakaś przemoc, no to powoduje, że wiesz, pękamy i próbujemy sobie zrobić krzywdę, ale też wiesz, takie poczucie nicości, które się nawarstwia, nie? I jesteśmy bombardowani negatywnymi, stresogennymi czynnikami z zewnątrz. W szkole mam, wiesz, nie mamy kolegów, nie mamy koleżanek, mamy niepowodzenia, nie potrafimy sobie poradzić z programem, za wysoko stawiamy sobie poprzeczkę albo no, czasami rodzice opiekunowie nam stawiają za wysoko, tak? Albo wymagają od nas za dużo. No, nie ukryjemy tego, że szkoła jest zbyt przeładowana w tym momencie, że naprawdę no, tyle mielenia wymaga od tych dzieci poświęcania wielu godzin na naukę. Z drugiej strony to jest taki paradoks, bo jak wchodzę wiesz, głębiej w jakieś tam relacje z dziećmi, to sami mi przyznają, że mimo, że mają tyle tej nauki, to potrafią, wiesz, ileś tam godzin dziennie poświęcić na media społecznościowe na przykład,
tak,
które, kurczę, ich katują i jeszcze bardziej, wiesz, ściągają ich w dół, nie?
Dwie godzinki scrollowanka, to jest na dalecie,
to jest, wiesz, to jest przed obiadem,
leci,
nie?
No.
Przed obiadem, nie?
Tak, tak, tak.
No i to jest taki, wiesz, chory, tak, nie?
No. Znaczy ja to się, wiesz, jestem zażenowana sama sobą, że nie jestem w stanie iść na basen, co w jedną i w drugą z tym suszeniem, a nie mam za długich włosów, to dwie godziny by mi zajęło i strasznie mi ciężko jest wyjść, ale dwie godzinki przewalić na scrollowanku, to jakoś na luzie idzie, nie? Dlaczego to, co nam szkodzi, przychodzi nam z taką łatwością?
Wiesz, bo to nam dostarcza przyjemności, no tak. Wiesz, to są zastrzyki dopaminy, wiesz, w mózgu, ale fajnie, filmik taki, sraki, nie, ale jeżeli jesteś dzieciakiem i, wiesz, robisz to 10 godzin dziennie na TikToku i przybierasz sobie 300 filmików, które są takim strzałem, to robi ci się galereta z mózgu, tak. I tyle, no, niestety. I chodzi o to, żeby znaleźć złoty środek po prostu, wiesz. I wrócić do bazy, wiesz, co ja teraz myślałem? My mamy taki, wiesz, zespół boysk, bym powiedział. To jest ogromne. To się nazywa ogólnie kort, bo tam kiedyś był tylko kort tej
strony. Słyszałam zespół boys.
Zespół
boys. Zespół boys. Ale nie, uwierzyłabym.
Prawie, nie?
Uwierzyłabym, jakbyś powiedział, że macie zespół boys i jestem...
And girls. No. Zespół boys, który polega na tym, że wiesz, tam jest kort, tam są boiska do siatkówki, do kosza, do nogi, do wszystkiego. Do tego są takie wiaty z daszkami, gdzie można sobie posiedzieć, grać w gry planszówki. Jest plac zabaw dla dzieci, piaskownica. Jest siłownia. Tam wszyscy spędzamy czas, jak jest ciepło, nie? Wszystkie oddziały tam się schodzą po prostu. I teraz, wiesz co przynoszę? Bańki mydlane i kredę kolorową. I po prostu dzieciaki od tych małych do nawet największych, po ciężkich, wiesz, wszyscy biorą tą kredę, rysują i klasy skaczą i bańki mydlane i są najszczęśliwsi, słuchaj. A to nie trzeba skończyć studiów, żeby takie
rzeczy mieć, naprawdę.
Tylko trzeba sobie przypomnieć, wiesz, wrócić do tego, nie?
No ale, no właśnie, w czym jest ten problem? W chęci? W czasie?
W czasie, w jakimś takim zagonieniu. Zapomnieliśmy o podstawach, o bazie. Dlatego napisałem tą książkę.
Jest jakieś pytanie, którego ktoś ci nie zadał? Przez te...
No ty.
Przez te...
Czekam właśnie cały czas na takie...
Aha, na takie fajne jakieś. No. Oryginalne.
Okay.
Nie, no najgorsze jest to, że ja bym chciała cię zapytać, jak sobie radzisz, ale nie mogę cię o to zapytać, powiem, że świetnie. No.
Jak sobie radzę?
Sport, rodzina, muzyka.
W ogóle ze swoim życiem, jak sobie radzę?
No,
czy z tymi napięciami, które mi towarzyszą w pracy? Wiesz co, wszyscy się mnie o to pytają, no, jak no sobie to... Ale ja to i wiesz co, ja to sobie równoważę właśnie w taki sposób, chociażby, że zacząłem publikować, bo te wszystkie zwrotki, które dostaję, że pomagam ludziom, mam kontakt też z byłymi wychowankami. Ja ich nie traktuję jako pacjentów, bo pacjentami to oni są dla lekarza i psychologa, a ja jako wychowawca, no to są moi wychowankowie i tyle, tak? Budujemy inną relację. Jeżeli oni mi, wiesz, po dłuższym czasie no, wysyłają komunikat, że dziękują, bo zrozumieli pewne rzeczy, bo może żyją dzięki nie tylko mnie, ale ja się tam troszeczkę dołożyłem do tego, no to jest fajne. A w obecnej sytuacji, wiesz, tak jak ja mówię o tych chwilkach szczęścia, ja sam 5 minut przed snem zawsze robię sobie analizę dnia. Wiesz, szybkie strzały, co tam się wydarzyło niefajnego, jaką historię przeżyłem, znaczy przeżyłem, dowiedziałem się czegoś, nie? O historii moich obecnych wychowanków. Z drugiej strony jest, wiesz, ten komunikat, który teraz dostaję, nie? Że pomagam, że to jest fajne, nie? No to się równoważy na taki złoty środek, że mogę spokojnie zasnąć, tak? A jeśli chodzi o, wiesz, radzenie sobie tak z życiem codziennym, to ja łapię chwilki, wiesz, ja przede wszystkim ja się łapię na tym, że po 50 największą przyjemność mi sprawia żarcie. Raz w tygodniu, wiesz,
Ekstra.
idę z żoną po prostu, idziemy do jednej knajpy w Zielonej Górze i po
Bo
prostu...
macie jedną tylko w Zielonej Górze.
Nie, mamy jedną ulubioną, ale
Okej.
generalnie
A są
staram...
dwie.
Ale nie, nie, to już jest tak,
O, bo
wiesz...
mnie nie zaproszą.
Tak,
To się na
musisz,
najgórze
jak
właśnie
nie tu
podparłam.
byłaś w Gorzowie, a teraz nie byłaś w Zielonej, takie rzeczy opowiadasz. Wiesz co, mamy tak piękny deptak w Zielonej Górze, że to się w głowie nie mieści. Jakiś czas temu przyjechał mój kolega z koncertem Olaf Deriglasow i z Grzesiem Nawrockim z Gdańska. Olaf przecież mieszka pod Warszawą. I spędziliśmy wieczór, kurczę, u nas w Zielonej Górze i oni byli zachwyceni, powiedzieli, że to jest coś niesamowitego, że ta zieleń i ta liczba knajp i nastrój, wiesz, muzyka, że to wszystko chodzi, że bardzo, bardzo mi się podobało, dlatego Zielona Góra rządzi. Jest piękna i piękniejsza niż wiele miast wokół. No ale w każdym razie do tego zmierzam, że wiesz, raz w piątek mamy dla siebie i po prostu idziemy i celebrujemy żarcie, nie? Ja wiem, że to jest bardzo prymitywne, ale sprawia mi to tyle przyjemności, że to się w głowie nie mieści.
Po 50, no to taką można. Po
No.
30 uważam, że nie, bo potem wiesz, konsekwencje są.
No tak.
Potem koło 40. A jaka jest 40?
40?
No?
To znaczy?
Fajnie jest mieć 40? Jak to
Ja już
wspomniałeś?
zapomniałem.
Bo ja tak niedługo mam i.
Musisz obejrzeć serial 40-latek.
A, no
A
tak,
pamiętasz?
wracamy do bazy, do starych rzeczy.
Nie, ale w ogóle wiesz, ten Kopiczyński, on kurczę, jak ja byłem dzieckiem, oglądałem 40-latka, to tak mi się. Oni wtedy wyglądali, jak mieli 70 lat, nie? Zauważyłaś?
Tak.
Tak na przykład wiesz, że się interesuje piłką nożną. Tam ci piłkarze z 74, Gorgoń, tam
Tak.
cała reszta, oni takie mieli pejs, wiesz, jakieś bokobrody, nie? Oni wyglądali, jak mieli po 50 kilka lat, nie? A to się teraz pozmieniało, nie? Ale 40, no co to jest 40, to wiesz tam.
40 to jest nowe 20 podobno.
No to są takie slogany,
Dobrze, to już tutaj
żeby się nie smucić, nie?
dziadersi już na kanapie siedzą.
No,
Jesteś dziadersem? Czy mówią dzieciaki, że nie? Że
wiesz co, czasami,
jesteś spoko?
czasami mnie wyzywają od dziaderstwa, ale to w dyskusjach jakichś internetowych, bo ja jestem bardzo taki, wiesz, stanowczy, zwłaszcza jeśli chodzi o tą twórczość, wiesz, która nasze dzieciaki są zarażane i wiesz, i jestem oskarżany, no jak byłeś młody, to tam słuchałeś pewnie doktora Hakenbusza i tam były przekleństwa i tobie to nie przeszkadzało, więc tutaj jest hipokryzja. Ja mówię, ale to porównajcie sobie te teksty, tak? I to, co się dzieje w tym momencie, to są różne rzeczy. I no wiesz, merytorycznie zazwyczaj wygrywam, nie? Jakieś tam te pojedynki, aczkolwiek no mówią, o stary jesteś dziadek, ten był boomer, nie? Dziadres albo jakieś tam inne rzeczy, nie?
Specjalnie nie chciałam, ja nie dlatego, że nie czytałam, bo ty mnie codziennie pytasz i sprawdzasz, czy przeczytałam twoje książki. Tak,
Okej.
taki fajny kolega, że codziennie, już czytałaś, przeczytałam książkę, ale specjalnie nie chciałam opowiadać tych historii, bo je trzeba przeczytać, bo słowo, ja jestem takiego zdania, że słowo spisane bardziej daje po oczach, po duszy, po pamięci i po sercu, niż słowo, wiesz, opowiedziane w podcaście. Dlatego bardzo chciałam z tobą właśnie pogadać o tym podejściu, o tym, co jest ważne i o tej bazie, a te historie, które zostają, absolutnie zostają i to jest super. Cieszę się, że one są napisane, spisane w papierze, ale bardzo chciałam pogadać z tobą o tobie.
Jak miło. Może zgasimy światło.
Nie, może wreszcie.
Nie.
Ale na przykład tyle wywiadów miałeś i ktoś z tobą o tobie gadał? Trochę?
No tam nieśmiało zagadywali, nie?
No.
Ale nikt nie był tak bezczelny jak ty. Żeby...
A, no tak, to wiem. Czego ci życzyć na koniec? Chciałam zapytać.
Zdrowia.
No tak.
Zdrowia. Nic
proste
więcej,
życzenia.
Nic więcej nie potrzebuję, naprawdę. Ja mam piękne życie, wiesz. No, jeżeli, wiesz, zdrowie mi będzie dopisywało, to będzie wszystko okej, nie? Realizuję się w jakiś sposób, wystawiam sobie, wiesz, nawet życie mi podsuwa po prostu pewne wyzwania, które udaje mi się zrealizować. No, wiesz, no kurczę, jeżeli ta moja książka jest, wiesz, na topie Empiku, no kurczę, kto by To się w głowie nie mieści. Parę lat temu, wiesz, napisałem książkę Zamek Rządzi, która została wydana dzięki grantowi od Urzędu Marszałkowskiego, wiesz, tam rozeszła się w kilkuset egzemplarzach, a tu, wiesz, mijają 3 lata i się okazuje, że Łokciewicz będzie, wiesz, podpisał książkę na Stadionie Narodowym. To jest dla mnie wielka frajda, nie? To mnie cieszy. A że przy okazji, wiesz, może komuś pomogę, może ktoś, bo to nie jest przecież powieść sensacyjna, chociaż się ją czasami tak czyta, nie? Że no bo to są takie rzeczy, że
no tak. No.
No tak, ale właśnie to, wiesz, to czemuś służy, nie?
Tak.
Czemuś służy, więc jeżeli kogoś może to wzruszyć, komuś otworzyć oczy, a przy okazji pomóc, no to czemu nie? No to jest fajna sprawa, nie? Realizuję się w pracy cały czas i mimo, że jestem bardzo starym człowiekiem, cały czas z tymi dzieciakami się dogaduję. Wynika to pewnie z tego, o czym też piszę, nie? Z tego kryzysu tacierzyństwa. Jeżeli jestem jeszcze gościem, który, wiesz, ja lubię się wydurniać, nie? Czasami przekraczam granicę, wiesz, wieczorem wszyscy rżymy w tej świetlicy i ja już nie potrafię tych emocji, wiesz, wyciszyć, nie? Ja lubię, jak oni płaczą ze śmiechu, nie? I to już zostaje wtedy pajacem, nie? To nad tym muszę popracować, żeby nie przeginać w tą stronę. No w życiu prywatnym mam fantastyczną żonę, mam fantastyczną córkę, która się realizuje jako lekarz weterynarz, jest po prostu, robi karierę i no to jest całe jej życie, te zwierzątka, bo zawsze chciała to robić. Wiesz, COVID minął, więc znowu jeździmy na koncerty, wiesz, jakieś tam wakacje. I bardzo dobre żarcie w Zielonej Górze i chyba już nie mam się więcej opowiadać.
Dziękuję bardzo, już się nie męczę, jesteś starszym
nie,
człowiekiem.
Okej, tak, laskę musimy podróżyć.
Przerwy między wywiadami, dzięki.
Wszystko?
Mhm, kropka.
Pasuje?
Tak,
dziękuję.
Ładnie. Dziękuję.